W pierwszej połowie XIX wieku w środowisku ludzi zajmujących się wodolecznictwem pojawił się na Śląsku Austriackim, obecnie Czechy, Wincent Prysznic. To jemu zawdzięczamy nazwę powszechnie używanego prysznica.
Pierwszy prysznic, ten natrysk, to był po prostu potok doprowadzony drewnianymi rurami i woda po prostu spadała z góry. Tutaj natrysk, który wymyślił prysznic, nie posiadał sitka takiego, którego my dzisiaj...
Tylko wysokość,
tylko po prostu z takim strumieniem, taką kaskadą, jak czasami w jakichś basenach mamy takie, gdzie możemy sobie tutaj zrobić tak zwany masaż karku. Cała idea w tym natrysku, czy już nazywajmy go prysznicem, polega na tym, że woda... Spadając z góry, jest ciśnienie hydrodynamiczne. Kiedy pacjent jest zanurzony w wannie, jest ciśnienie hydrostatyczne. Zupełnie inne zmiany biologiczne zachodzą w organizmie pod wpływem tego, kiedy jest ciało zanurzone, a inne, kiedy ta woda spada z góry.
Prysznic... A która sytuacja jest korzystniejsza dla naszego organizmu?
To zależy w jakich skorzeniach i też jaka jest temperatura wody, bo wystarczy tylko zanurzyć pacjenta czy człowieka, nawet nie musi być chory, wystarczy zanurzyć człowieka w wannie po szyję i w wyniku tylko samego zanurzenia około 800 ml krwi zostaje przepchnięte z tak zwanej części niskociśnieniowej w kierunku serca. Wydawałoby nam się, że nie ma nic prostszego jak zabieg z użyciem wody, czy jak kąpiel w wannie, którą, jeśli ktoś ma wannę, to powiedzmy, że codziennie sobie zażywa, ale to też jest zabieg obciążający serce. Jeśli do tego dodamy jeszcze ciepłą wodę, gdzie dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, do zwiększenia przepływu krwi, to serce ma jeszcze większą ilość krwi do przepompowania. A więc jeśli to będzie osoba starsza z jakąś niewydolnością krążeniową, to jest pewien problem, tak? Dlatego też nie możemy tego tak bezkrytycznie stosować. Wtedy może lepiej jest zastosować ten natrysk, bo...
Myślę, że w ogóle szczególnie starsi ludzie.
Zwłaszcza. Wejście, ryzyko poślizgnięcia się, złamania, tak? Kończyny czy górnej, czy dolnej, to już pomijam te aspekty, ale jeśli tylko byśmy się ograniczyli do samego działania biologicznego wody, to zdecydowanie bezpieczniejszym zabiegiem u osób starszych jest natrysk. Tu najważniejsze jakby w tym wszystkim. Oczywiście mówię o rzeczach, o których prysznic nie zdawał sobie jeszcze sprawy. To był prosty wiejski chłop, który według historyków nie umiał nawet ani czytać, ani pisać. Nie ukończył szkoły podstawowej, ponieważ jako młody chłopak już musiał przejąć obowiązki po wcześnie zmarłym ojcu. Ale był znakomitym obserwatorem. On obserwował przede wszystkim przyrodę, zwierzęta i też przetestował to na sobie. Zresztą to samo przecież było z księdzem Sebastianem Knajpem. Knajp zresztą chorował na gruźlicę. Sam chodził do Dunaju i kilkakrotnie w ciągu dnia zażywał kąpieli. Stąd później zaczął się interesować tymi zabiegami wodnymi. Ale tak samo było z prysznicem. Jako młody chłopak, 17-letni chłopak, miał złamane żebra, spadł chyba z wozu, kiedy pracował na roli i nie umiano sobie z tym poradzić. Leżał ileś dni czy tygodni w łóżku. Zdrowego, jak położymy do łóżka, to też się nam rozchoruje, czyli ten bezruch jest...
Sprawa mięśni.
Tak, oczywiście. I przede wszystkim niewydolność krążeniowo-oddechowa. Mm-hmm. Kiedy lekarze nie potrafili mu pomóc, poprosił matkę, aby go zawijała kilkakrotnie w ciągu dnia w mokre prześcieradło, ale żeby moczyła to w jak najzimniejszej wodzie. I uruchomił te, jak to dzisiaj ładnie nazywamy, siły samoleczące i wyzdrowiał. Stąd też później zaczął zajmować się leczeniem tych ludzi. Ciężkie miał życie, bo i musiał uciekać też przecież, bo groził mu areszt za szarlataństwo i mistycyzm, o którego lekarze oskarżali. Zresztą przebywał tutaj w naszych opolskich zdrojach też, między innymi w uzdrowisku grabińskim, stąd mogli wykorzystać też jego metody. Sam zresztą umarł stosunkowo młodo, bo miał 52 lata. Złośliwcy mówią, że przez wodę. Ale z drugiej strony, jeśli byśmy podeszli do tematu, że mając 17 lat groziła mu śmierć, a przeżył 52 lata, to
znacznie sobie życie przedłużył.
Także nie można tutaj, myślę, tak krytycznie podchodzić do tej wody. Praktykowali u niego wielcy, łącznie z profesorem Winternicem, który przecież stworzył pierwszą katedrę hydroterapii na Uniwersytecie Wiedeńskim, którego uważa się za twórcę naukowych podstaw tej hydroterapii. Był lekarzem, tak, natomiast Knajp też nie był lekarzem, tutaj wiele...
Ale miał ten zmysł.
Też, właśnie też potrafił obserwować i przede wszystkim jakby zaszczepić w ludziach tą potrzebę korzystania z wody, bo my też mówimy o czasach, gdzie nie wszyscy byli przekonani do tego w ogóle, że ta woda nawet w celach higienicznych jest potrzebna, tak? Natomiast no, też miał podgórkę, bo i łącznie z przełożonymi duchownymi, którzy go gdzieś tam zawieszali w działalności, no był proboszczem w Worringshofen, ale miał zakaz też praktykowania jako hydroterapeuta. Dla mnie ciekawym kiedyś doświadczeniem było, bo gdzieś nieopatrznie na konferencji w Czechach powiedziałem, że twórcą wodolecznictwa jest ksiądz Sebastian Kneipp. No, oczywiście naraziłem się moim kolegom czeskim, ponieważ dla nich prysznic jest prawie jak bohater narodowy. Zresztą to mogłem się o tym przekonać w 1999 roku, kiedy uczestniczyłem z moimi kolegami w obchodach 200. rocznicy pod patronatem UNESCO, które były zorganizowane w Jeseniku. To rzeczywiście zrozumiałem, że takich rzeczy nie mogę mówić w Czechach. Ja myślę, że każdy z nich, jeden i drugi, oni się nigdy nie spotkali, chociaż te lata się gdzieś ich tam zazębiły. Natomiast myślę, że każdy z nich po pierwsze był jeszcze wtedy nieświadomym twórcą tej idei wodoleczniczej czy w ogóle idei uzdrowiskowej, ale każdy z nich dołożył tą cegiełkę do rozwoju tej hydroterapii, którą do dnia dzisiejszego przecież skutecznie wykorzystujemy zarówno w takich typowych zabiegach fizjoterapeutycznych,
Każde sanatorium ma przecież.
Tak, a na przykład na naszym Kamieniu Śląskim skończywszy.